Dzień dobry, a w studiu gość Piotr Wawrzyniak z Konfederacji.
Dzień dobry, witam.
Poznańscy radni przed godziną 17 uchwalili dzisiaj budżet miasta na przyszły rok. Zagłosowało 21 radnych Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko byli radni PiSu, Lewicy i Polski 2050. Prezydent Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej mówił nawet o egzotycznej opozycji złożonej z radnych PiSu, Lewicy i Polski 2050. Mówił też o propozycji, jaką miał dostrzec od klubu Lewica Polska 2050, że poprą budżet, jeśli dostaną stanowisko wiceprezydenta Poznania. Konfederacja nie ma swoich radnych, ale patrzycie państwo na to, co dzieje się w Poznaniu. Radni Lewicy i Polski 2050 właśnie przeszli do opozycji wobec prezydenta i będą taką twardą, totalną opozycją w Poznaniu?
Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że nie. Podejrzewam, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Podejrzewam, że w nieformalnych rozmowach, które toczyły się w zakresie budżetu, padały jakieś propozycje, które przez prezydenta Jaśkowiaka nie zostały przyjęte i prawdopodobnie dlatego nowy klub, który powstał, Lewicy z Polską 2050, zagłosował przeciwko temu budżetowi, aczkolwiek oficjalnie przedstawiciele tego klubu, między innymi pan Plewiński, mówią, że zagłosowali przeciwko z tego względu, że nie została przyjęta ich poprawka w postaci 40 milionów złotych na podwyżki dla urzędników miejskich.
Jak Konfederacja ocenia sytuację finansową Poznania?
No można ją oceniać tylko i wyłącznie źle, w szczególności jeżeli popatrzymy na ten budżet, tak? Trzeba by popatrzeć w szczegóły, tak? No dochody budżetowe to mamy minus 120 milionów złotych względem tego, co było planowane. Brakuje zabezpieczenia finansowego na podstawowe potrzeby miejskich wydziałów i magistratu, o czym wspomniał sam skarbnik miasta Poznania.
To na co brakuje?
Na podstawową działalność, funkcjonowanie urzędów i magistratów i to również dzisiaj skarbnik miasta Poznania wyraźnie powiedział o tym w trakcie debaty nad tym budżetem. No dalej idąc, to zamiast szeregu inwestycji mamy właściwie jeszcze tylko prace projektowe, tak? No, nad różnymi inwestycjami, które kiedyś być może będą miały miejsce. Już nie mówiąc o dworcu, który gdzieś tam 2040 rok jest teraz mówiony, czyli tak naprawdę no, żadnych konkretnych planów na to nie ma.
Choć dworzec to nie jest inwestycja wprost miejska finansowana z budżetu.
No ale połączona PKP, Skarb Państwa, no miasto Poznań też oczywiście będzie w tym partycypowało. No także widać, że wygląda to bardzo krucho i teraz można sobie zadać pytanie, jak to się ma względem tego, co mówił Jacek Jaśkowiak w 2023 roku przed wyborami sejmowymi i po wyborach sejmowych, gdzie mówił, że strumień pieniędzy w przypadku wygranej Donalda Tuska popłynie do samorządów, że ta sytuacja będzie diametralnie inna, o wiele lepsza. Będzie masa inwestycji, bo to ten zły PiS blokował i szkodził samorządom. No, mija rok. No i efekt jest taki, że ten budżet w przypadku miasta Poznania jest dużo gorszy niż ten, który był rok wcześniej czy dwa lata temu.
Choć prezydent Poznania chwali się też, że zadłużenie miasta jest mniejsze, licząc oczywiście do liczby mieszkańców, niż w Łodzi, Krakowie czy Wrocławiu, więc może ta sytuacja finansowa Poznania nie jest aż taka zła. Może prezydent dba o to, żeby tam to wszystko było dobrze poukładane.
No raczej nie. Podejrzewam, że to wynika z tego, bo nie siedzę w budżetach innych miast, że to wynika z tego, że tam po prostu były jakieś inne inwestycje, tak? Lub są zaplanowane jakieś inne inwestycje, które na ten budżet obciążają, tak? Natomiast no też trzeba patrzeć tutaj na pewne takie nieracjonalne ruchy pana Jacka Jaśkowiaka, no bo jeżeli brakuje pieniędzy, no to ja mam pytanie, z jakiej racji dofinansujemy spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie kwotą 15 milionów złotych. Ja rozumiem, że są spółki społecznie, strategicznie są dla miasta, jak MPK i czy TBS-y, które no, ja bym rozumiał, że mają dofinansować, no ale dlaczego, skoro MTP nie radzi sobie, tak, no ma fatalne wyniki finansowe, trzeba tam zalewać to takimi grubymi sumami pieniędzy.
A targi z budżetu nie są państwa. Taką strategiczną spółką dla Poznania?
No, uważam, że nie. No, to organizuje się pewne eventy, no ale żyjemy w realiach rynkowych. No jeżeli się prowadzi tego typu działalność, no to powinna przynosić jakiś zysk, albo a co najmniej nie takie gigantyczne straty, jeżeli jak to wygląda w przypadku MTP. Tak? No,
z drugiej strony,
jeżeli ktoś źle zarządza tymi spółkami, no to być może należałoby pomyśleć o tym, żeby zmienić kierujących tymi spółkami, w szczególności, że jak wiemy, nie zarabiają oni małych pieniędzy.
Z drugiej strony to dzięki targom przyjeżdża do Poznania pewnie co roku tysiące osób, utrzymują się z tego hotele, restauracje, tak też mówi prezydent Poznania.
No też ja mam pytanie, skoro to jest takie dobre wydarzenia z tego powstają, no to skąd ta dziura w spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie? No to należałoby zadać pytanie, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?
Prezydent Poznania, którego wczoraj o to pytaliśmy, mówił, że wszystkie targi w Europie, powołał się też na przykład Niemiec, mają problemy finansowe. To też pewnie z pandemii ma swój początek, kiedy te targi nie działały. No i te targi jeszcze z tego kryzysu nie wyszły. Pana zdaniem miasto nie powinno przelewać tych 15 milionów, żeby pomóc targom?
Moim zdaniem nie, z tego względu, że nie jest to spółka, która jest jakaś kluczowa ze względu na funkcjonowanie miasta. Tak, w szczególności w sytuacji, kiedy budżet jest kruchy, brakuje pieniędzy na szereg rzeczy, to uważam, przelewanie tego typu kwot, jak 15 milionów złotych do spółki MTP, to jest w tym wypadku kompletnie nieracjonalne. Mówię, rozumiałbym, gdyby to chodziło na przykład na PKA, no bo wiadomo, niezależnie od wszystkiego, transport miejski jest niezwykle istotną kwestią, transport publiczny, tak. Natomiast MTP, no być może zamiast dolewać 15 milionów złotych, trzeba pomyśleć o tym, żeby wprowadzić tam prawdziwych menedżerów, którzy po prostu będą potrafili tą spółką dobrze zarządzać w realiach rynkowych, bo ja wiem, że prezydent Jaśkowiak między innymi też tłumaczył to tym, że ta spółka nie należy je traktować jako spółki typowej prawa handlowego, nastawionej na zysk i tak dalej, natomiast ja się z tym nie zgadzam, tak. No, nie wiem, jaką taką istotną rolę MTP mają spełniać dla miasta. To nie jest zapewnienie dostaw mediów, transportu publicznego. To są istotne z punktu widzenia miasta i jego mieszkańców spółki. Natomiast targi, no to jest spółka eventowa. No, organizuje targi, pewnie jakieś koncerty i tak dalej. No, trzeba się zastanowić w takim razie, co organizować, żeby to przynosiło zysk. Tak?
Bo jak choć organizuje też jarmark, który odwiedzają tysiące poznaniaków. Może to należy uznać za taką działalność?
No nie wiem, czy ten jarmark jest sukcesem, bo no ludzie tam, jeżeli ludzie muszą przychodzić na taki jarmark z własnym prowiantem, bo ich nie stać na to, żeby zakupić coś tam na miejscu, no to ja nie wiem, czy to jest taki sukces. Tak?
To rok temu prezydent mówił, że można zabrać swój prowiant. W tym roku tego nie powtarza.
Nie mówił, natomiast z obserwacji ludzi, którzy byli na tym jarmarku i którzy wypowiadali się na temat cen, no to dużo się w tym zakresie nie zmieniło.
Za tydzień 27 grudnia kolejna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W Poznaniu odbędzie się też Marsz Powstania Wielkopolskiego. Państwo jesteście współorganizatorem tego wydarzenia?
Tak, jesteśmy współorganizatorem tego wydarzenia razem ze Stowarzyszeniem Marsz Powstania Wielkopolskiego na czele z panem Maciejem Kamińskim, Młodzież Wszechpolska, no i również w tym roku dołączyło Stowarzyszenie Koliber.
Ten marsz jest poza tymi oficjalnymi uroczystościami organizowanymi przez samorząd.
Tak jak już trzeci rok z rzędu, bo to już będzie trzecia edycja tego wydarzenia, to będzie trzeci Marsz Powstania Wielkopolskiego, który organizujemy. Także 27 grudnia, godzina 18, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich zaczynamy. Idziemy ulicą Niezłomnych, Ratajczaka i kończymy na Placu Wolności pod hotelem Bazar.
Można wziąć udział i w tych oficjalnych uroczystościach, które się tak wcześniej zaczynają i później dołączyć do państwa
oczywiście
marszu.
Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
Jak ten marsz będzie wyglądał?
O szczegółach, czy będą jakieś atrakcje i jakie będą atrakcje na ten dzisiejszy, nie będę tego jeszcze zdradzał, to się jeszcze gdzieś tam waży, nazwijmy to.
A to jest taki marsz z racami?
Nie, to jest marsz, na którym, to jest marsz przede wszystkim apolityczny, tak, także żadnych haseł, flag, symboli partyjnych nie przynosimy na ten marsz. Idziemy tylko i wyłącznie pod dwoma flagami, biało-czerwoną oraz pod flagą Powstania Wielkopolskiego. Jest to wydarzenie dla wszystkich Polek, Polaków, poznaniaków, bądźmy tego dnia razem, świętujmy to szczytne wydarzenie w historii naszego miasta i kraju. Podejrzewam, że wielu z nas ma w swojej rodzinie również przodków, którzy w tym Powstaniu Wielkopolskim walczyli. Jeżeli są takie osoby, to serdecznie zapraszam, jeżeli macie zdjęcia takich osób, weźcie je ze sobą, wydrukujcie w większym rozmiarze. Plan jest taki, żeby na przedzie marszu szły właśnie osoby, które będą niosły zdjęcia ze swoimi przodkami, którzy brali aktywny udział w walkach w Powstaniu Wielkopolskim.
Zaraz po zakończeniu marszu na Placu Kolegiackim rozpoczną się też śpiewanki powstańcze, więc można to wszystko za tydzień w piątek połączyć. Początek, godzina 18 przed pomnikiem Powstańców tak Wielkopolskich. Godzina mniej więcej, tak? Przemarszu?
Myślę, że tak. No, w zależności jak kolumna marszu będzie się posuwać, natomiast no, nie jest to zbyt długi odcinek drogi spod pomnika Powstańców Wielkopolskich ulicą Ratajczaka prosto na Plac Wolności, także myślę, że spokojnie na te śpiewanki patriotyczne, ci, którzy będą chcieli po marszu wziąć udział, spokojnie zdążą.
Jeszcze jeden temat krajowy. Pan jest prawnikiem, mecenasem. Marszałek Sejmu zaproponował, by o ważności wyborów prezydenckich decydował cały Sąd Najwyższy, a nie tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To dobry pomysł?
No uważam, że fatalny, z tego względu, że po pierwsze, no ja zakładam, że jeżeli pełny skład, no to będą również zasiadali w tym pełnym składzie ci tak zwani neosędziowie, którzy orzekają w tej izbie, co do której są zastrzeżenia. No i teraz zastanawiam się, jak ma to funkcjonować. Jeżeli taki neosędzia będzie siedział obok tego właściwego sędziego, to spłynie na niego jakaś łaska niesamowitej wiedzy, sprawiedliwości społecznej i niezależności. Nie wiem, nie do końca to rozumiem.
A ma pan jakiś pomysł, jak zakończyć ten kryzys? Bo kryzys jest, tak? Co do tego zgoda?
Doszło już do takiej do takiej sytuacji. Myśmy jako Konfederacja przecierali oczy, kiedy PiS robił taki chaos z sądownictwem, natomiast to, co już zrobiła Platforma Obywatelska przez ten rok czasu, no to już przekracza wszelkie granice. Myślę, mi się wydaje, że jedynym rozwiązaniem jest swego rodzaju reset, tak? Po prostu odcinamy, mówimy, że ci, którzy są obecnie sędziami, dalej tymi sędziami są, bo dzisiaj dochodzi do takich sytuacji, że ja dostaję pytania od swoich znajomych ludzi, którzy jakąś sprawę chcą założyć w sądzie, się mnie pytają, czy jeżeli zapadnie tam wyrok, czy ten wyrok będzie faktycznie skuteczny, ważny i nigdy nie będzie podważony. Ludzie już się boją, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, mówię, w prowincjonalnych sądach o to, w sądach rejonowych, czy wyroki, które rozstrzygnięcia, które będą zapadały, czy będą słuszne. No mamy teraz taką ścieżkę, że można wnioskować o to, żeby weryfikować, czy dany sędzia jest, czy nie jest sędzią, no ale no, to też jest absurdalne, no jeżeli dany sędzia...
A pan w swojej pracy korzysta z tego mechanizmu?
Nie korzystam, bo uważam, że to jest absurdalne. No jeżeli jest sędzia, który jest formalnie zatrudniony w danym wydziale, no nie przyszedł tam sam, na siłę się tam nie wcisnął, ma wyznaczane wokandy, jest wylosowywany zgodnie z przepisami do prowadzenia poszczególnych spraw, no to ja nie do końca rozumiem, jak miałbym w tym momencie kwestionować to, czy on jest, czy nie jest sędzią. No skoro orzeka w tym sądzie, no to tym sędzią według mnie powinien być. No nie powinno dochodzić do takich sytuacji, bo to jest kuriozalne.
A jak oceniać w tym wszystkim jeszcze decyzję PKW, która odroczyła obrady dotyczące sprawozdania Komitetu Prawa i Sprawiedliwości? Chodzi o ostatnie wybory z 2023 roku. I to odroczenie jest do czasu systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej.
To już jest działanie pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej. Wyraźnie też o tym mówił profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. PKW przekroczyło jakiekolwiek swoje kompetencje z tego względu, że w momencie, kiedy Sąd Najwyższy wydał to orzeczenie, PKW nie jest od tego, żeby oceniać, czy ono jest ważne, czy nieważne. Zgodnie z kodeksem wyborczym jest zobligowane do tego, żeby ta subwencja została Prawa Sprawiedliwości wypłacona. Koniec, kropka. Tak stanowi litera prawa.
A jeśli chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, pan uznaje to, co ona mówi?
Jak już powiedziałem, w mojej ocenie nie można bawić się w takie rzeczy, czy coś się uznaje, czy nie uznaje. Tak? No bo ja podam taki przykład. Jakiś czas temu wyszła taka sprawa posłanek Platformy Obywatelskiej, które się rozwodziły, miały sprawy przed sądem okręgowym w Warszawie i w tych sprawach orzekali neosędziowie. No i teraz ja mam pytanie do tych posłanek z Koalicji Obywatelskiej, czy one ten swój rozwód uznają za ważny, czy za nieważny, tak? Czy jeżeli nawiążą kolejny związek małżeński, popełnią przestępstwo bigami, czy nie? No nie może dochodzić do takich sytuacji. Tak samo no, wybory sejmowe. No ta sama izba, ten sam sąd uznał te wybory za ważne i nikt z Platformy Obywatelskiej z trzeciej drogi, no nie miał zastrzeżeń co do tego orzeczenia, tak? No, tak
czyli zdaniem Konfederacji reset jest konieczny.
Moim zdaniem potrzebny jest reset, przyjąć po prostu, że ci sędziowie, którzy na dzień dzisiejszy są sędziami, neosędziami, są uznawani za sędziów, bo inaczej ja tego nie widzę, jak tego rozwiązać.
A taki reset byłby zgodny z prawem?
Podejrzewam, że do tego by była potrzebna też zmiana konstytucji, tak? Ale uważam, że doszliśmy już do takiej ściany, że porozumienie wszystkich partii w tej materii, mi się wydaje, że byłoby możliwe, no bo z tego chaosu nie wybrniemy inaczej, tak? Natomiast ja też mam takie obawy, obserwując pewne plany, właśnie tutaj, jak pan redaktor wspomniał, że może być może marszałek Hołownia jakoś tam by przejął pałeczkę w przypadku, gdyby nie udało się stwierdzić ważności wyborów prezydenckich, no to idziemy już do taki totalny chaos prawny, tak? Gdzie no prawo w demokratycznym państwie prawa powinno stanowić pewną pewność tego, jak funkcjonować, co można, czego nie można. I sądy, które w tym demokratycznym państwie prawa funkcjonują, nie może być tak, że ktoś ich nie uznaje, że na przykład zapada jakaś uchwała rządu mówiąca, że będą jakieś przypisy robione, że dany wyrok jest przypis rządu, że on może być wzruszony i tak dalej. No przecież to jest jakiś absurd kompletny.
Naszym gościem był Piotr Wawrzyniak z Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do usłyszenia.